Cześć, witajcie na naszym podcaście. Przed wami jest Kamil.
Z Danielem i witamy was wszystkich, kowboje z warszawskiego
zachodu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat zmian w motoryzacji w 2020 wieku.
Ten rok.
Jak Kamil, myślisz, że ten rok jest dość takim kluczowym skokiem w motoryzacji?
Myślę, że jest dość przełomowym, bo teraz dyrektywy Unii Europejskiej wprowadziły emisję CO2, obniżenie na poziomie 95 gram na kilometr i wszystkie marki teraz wprowadzają samochody elektryczne albo hybrydowe.
No właśnie. Czyli wychodzi na to, że cały świat idzie w elektromobilność, tak? W samochody zapędzane silnikami elektrycznymi. Właściwie cały ten elektromobilność nie ogranicza się tylko do samochodów. Jest bardzo dużo teraz powstało przecież tych sieci, nie? Z hulajnogami elektrycznymi.
Skuterki,
tak, motocykle. Które po prostu zyskują mega popularność. Ale pytanie, czy za elektromobilnością, bo to w sumie jest ciekawy temat, idzie ekomobilność. Co na ten temat sądzisz?
Znaczy przede wszystkim my nie jesteśmy na to przygotowani, bo prąd u nas jest nie z turbin wiatrowych, z wiatraków, z innych.
No tak, ci na chwilę przerwę. Ostatnio też dość ciekawe badania wyszły na temat turbin wiatrowych, że to wcale nie są takie super ekologiczne sposoby pozyskiwania energii. Bardzo duże fale turbulentne się tworzą, które wpływają też na środowisko w dość negatywny sposób. I okazuje się, że mimo wielkich inwestycji to nie jest jednak najlepsze źródło pozyskiwania energii, jeśli chodzi o te ekosposoby pozyskiwania. Definitywnie lepsze na przykład są różnego rodzaju wielkie farmy słoneczne. A tak na dobrą sprawę powinniśmy iść w ogóle w elektrownie jądrowe. No ale wracając do tematu,
no, ale jednak przygotowani, idzie, nie? Jednak idzie to cały czas w kierunku tym, żeby jak najwięcej tych ładowarek było na trasach. Już można spokojnie odbyć trasę z Warszawy do Poznania czy z Warszawy do Łodzi, ładując się na superchargerach przez
tak,
30-40 minut. Tak, już tam
powstało. Już nie trzeba przez Berlin jechać.
Już nie trzeba przez Berlin do Poznania jechać, żeby... Albo tak jak pamiętam, kilka lat temu przyjechała pierwsza Toyota Mirai wodorowa z kolei, to była zatankowana. Laviatom przyjechała zatankowana, były jazdy testowe, a później trzeba było ją odwieźć do Berlina, żeby ją znowu zatankować.
No tak, natomiast to też ma być przełom. Nie wiem, czy słyszałeś. Toyota Motor Poland przy współpracy z jedną z państwowych spółek zajmujących się ropą, a właściwie paliwami, będzie najprawdopodobniej podpisywała umowę w 2021 roku. Powstanie pierwsza sieć stacji CNG w Polsce.
Ma to być gdzie taki, mamy już jedną.
Gdzie mamy już jedną.
W Warszawie.
Tak, w Warszawie. Gdzie ma być to taki wstęp do próby właśnie, żeby model Toyota Mirai wszedł na rynek polski, tak już wiesz, z pełną przygotowaną infrastrukturą.
Volume 2.
Volume 2, no właśnie.
Bo już jedynkę mamy.
Dokładnie tak.
Na razie na rynku japońskim i na zachodzie Europy. Bo tam jest możliwe. Chociaż wyczytałem, że mamy już w Warszawie, znaczy w całej Polsce, 9 stacji wodorowych.
O, to dużo. To jest to już taka spora liczba.
Więcej jest co prawda na...
bo mówimy, że jeszcze 2 lata temu nie było ani jednej, tak?
Nie, teraz już wodoru można na 9 stacjach ładować.
Pytanie, ile mamy samochodów? Czy to nie jest przypadkiem też taka liczba, że jedna stacja jest dla 5 użytkowników?
Nie. To jest bardziej dla transportu ciężarowego, dla autobusów. Bo w Warszawie jest kilka autobusów na wodór,
faktycznie,
z takimi butlami na górze,
no,
i ciężarówki już też są. Także od tego zaczynają.
Czyli idziemy w te ekopaliwa.
Powoli, ale bardziej elektryki.
Jak właśnie jesteśmy przy stacjach elektrycznych, jak mówisz elektryki, to... Ta infrastruktura jest już na tyle naprawdę zaawansowana, że jadąc do Krakowa, nie mówię, że wiesz, bo teraz według mnie kierowcy samochodów elektrycznych to jest taka dość zwariowana grupa, że każda trasa, gdziekolwiek jadą, musi być dość mocno zaplanowana. Na zasadzie, wiesz, ważne jest, ile kilowatów na godzinę zużywają prądu podczas trasy, zwracają na to bardzo uwagę. jadą odpowiednimi prędkościami, żeby te akumulatory dały radę dojechać do najbliższej stacji. Czy uważasz, że już na tyle jest ta infrastruktura rozwinięta, że możesz sobie wsiąść do samochodu, tak jak do zwykłego z konwencjonalnym napędem i po prostu jedziesz, jak znaczy teraz, do najbliższej stacji masz kilka kilometrów maksymalnie?
Teraz popatrzyłem na te najnowsze samochody, które wchodzą. Tam nawet te miejskie Skody, czy no ale to mówimy o tych dalszych podróżach, tak? No to te duże samochody mają tam w granicach, niby podają 500, nawet do 500 km zasięgu.
A to jest przy idealnych warunkach,
tak? No przy idealnych warunkach, no ale wiadomo, w Skandynawii też te samochody jeżdżą, się sprzedają, więc też
no właśnie,
też się użytkuje te auta pomimo minusowych dość często temperatur. No i wypatrzyłem, że mamy około w Polsce ponad 1000 punktów, na koniec 2019 roku ponad 1000 punktów ładowań e-samochodów, z czego połowa to są ładowarki, te superchargery szybkiego ładowania, gdzie w przeciągu pół godziny do godziny jesteś w stanie naładować samochód do 100 km zasięgu dodatkowego. Więc myślę, że na tych głównych trasach jest to na tyle rozmieszczone, że można się spokojnie poruszać pomiędzy miastami, a do końca 2020 roku planują postawić jeszcze 1700 punktów.
No tak.
Z czego pewnie większość z nich będzie tymi superchargerami.
Super. Znaczy wiesz co, według mnie też wszyscy zapominają o jeszcze jednej istotnej rzeczy, że mimo jakby nawet rozbudowanej infrastruktury tych wszystkich stacji elektrycznych, jest jeden wielki problem. W momencie, kiedy musimy dojechać na 14 do Krakowa, mamy ważne spotkanie, a wyjechaliśmy o godzinie 10 powiedzmy, złapał nas korek, dodatkowo mamy zasięgu 13 km, a jesteśmy w połowie trasy i musimy podładować. I nawet mamy najbliższego chargera, jesteśmy pod nim. To dalej tracimy minimum tą pół godziny, godzinę, żeby dojechać 100 km, a się okazuje, że nie mamy 100, tylko 200 km. I w momencie, kiedy mamy ważne spotkanie, powiedzmy biznesowe, na godzinę 14, no to jest wielkie ryzyko, że może coś pójść nie tak. Nie wyobrażam, że to jest właśnie, że to też taka śmieszna anegdotka, że już samochody elektryczne też nie są nowymi samochodami. To nie jest wymysł, który powstał 5 lat temu. Tylko pierwsze samochody pochodzą, nie chcę skłamać, albo z lat 30. albo 60. No, mają już swoje lata, natomiast wtedy ten samochód również miał zasięgu 200 czy 300 km i ładował się w 10 czy 12 godzin konwencjonalną jakby ładowarką, nie superchargerem, tak? Więc pytanie, jak ten rozwój, jakby jeśli chodzi o same akumulatory i silniki elektryczne, bo według mnie to stoimy w czasie z jednego prostego powodu. Te akumulatory po prostu mają bardzo długi okres jakby dalej ładowania i wcale nie dają takiego super zasięgu w momencie, kiedy na 10 litrach benzyny możemy przejechać 150-200 km.
Znaczy ja myślę, że na spotkanie biznesowe na pewno bym kupił bilet na Pendolino za 100, zjadł tam obiad i dojechał na pewno na czas w przeciągu 2 godzin.
Ale to wiesz, to nie jest ten komfort minut. We własnym samochodzie, poza tym też w jakiś sposób wiesz, siebie prezentujesz na takowym spotkaniu.
A parkowanie, Uberek, a to można pojechać Uber Business, czy tam Uber Blackiem. I wtedy się dobrze prezentujesz, bo Ubery nie są poklejane jak MyTaxi czy coś innego.
Powiedzieć gościowi, żeby to on usiadł z tyłu. A właściwie, żeby wysiadł i ci drzwi otworzył tylko jak dojedziesz.
Albo żeby wysiadł drzwi otworzył.
Że jak to wiesz, będzie Uber jakiś Black i ci nie wiem, Mondeo w kombi z przyciemnianymi
szoferami. Ale jak będzie szofer, który otworzy ci drzwi przed samym przed samą siedzibą firmy, do której jedziesz na spotkanie, na pewno będziesz dobrze wyglądał.
Tak, chyba że będzie to klasyczny kierowca Ubera, jakiś Adim albo Dima, który nie będzie wyglądał jakby był... Jakby wziął kolegę po prostu, chodź
pożyczymy mu swój kapelusz wtedy.
Tak.
Kowbojski kapelusz i będzie wyglądał odpowiednio. Problem jest na pewno z utylizacją tych akumulatorów.
No właśnie.
Bo no niestety utylizacja jest dość kosztownym procesem i nie ma do tego technologii, żeby bez konieczności spalin, tak? Wszystko to
warto też pamiętać, że akumulatory, współczesne akumulatory, które są, wykorzystują w dużym stopniu rzadkie pierwiastki, których też mamy ograniczone ilości, ich pozyskanie też nie jest łatwą sprawą.
I kosztuje też
kupę kasy.
To ekologię.
Definitywnie ekologię.
Bo na pewno koparka nie jest elektryczna jeszcze, która wykupuje...
Nawet nie chodzi o to, sam proces jest bardzo, bardzo nieekologiczny. Jest to, wiesz, często są to jakieś minerały, które trzeba wydobyć, etc. Jakieś rzadne, mówię, rzadkie pierwiastki. Natomiast...
No i dlatego też są przestoje w produkcji ogniw.
Dokładnie. Dlatego też według mnie kraj, który taki jak Francja, którego większość energii na przykład jest oparta na energii jądrowej, czyli sam sposób jakby pozyskania prądu jest ekologiczny, nie wpływa negatywnie w żaden sposób na środowisko. W cudzysłowie w żaden. Jest definitywnie lepszy niż samochody elektryczne w Polsce, tak? Mimo jakby zmian prawnych, które u nas następują, my dalej prąd pozyskujemy w dosyć sposób brudny.
Myślisz na temat, jak Polska do tego podchodzi, do ekologicznych samochodów, poza tym, że udostępni nam zielone tablice?
Co jest śmieszne.
Nie, to akurat chcą pewnie wyróżnić tych kierowców, znaczy, żeby nie obtrąbiali na buspasach takich.
To na pewno. Słuchaj, Polska podchodzi do tego w sposób fajny, a mianowicie przewidziane są dotacje na zakup samochodów elektrycznych.
Kiedy?
To też jest dobre pytanie. Natomiast za taki przykład takich dotacji, podobny proces był na Słowacji jakiś czas temu. Dotacje skończyły się, bo można było chyba się tam elektronicznie zapisać poprzez jakby tam stronę internetową, w 45 minut.
To tak jak tablice.
Wszystkie dotacje.
Tak jak małe tablice do samochodów amerykańskich, co każdy samochód z rynku był sprowadzony.
Fiat Uno jest samochodem amerykańskim.
Sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych.
No to też jest śmieszne, ale ganiają tych kierowców za to podobno. Natomiast no, tak jak mówię, jak się skończą te dotacje w 40 minut, garstka ludzi skorzysta. Pytanie bardzo fajnie ogólnie o to chodzi. Natomiast według mnie to nie jest dobre rozwiązanie na ten moment w naszym kraju, bo tak jak mówię, cała struktura pozyskiwania tego prądu i dodatkowo infrastruktura cała tych stacji nie jest jeszcze na to po prostu gotowa. Aczkolwiek kraje takie jak Skandynawia, tak, to tak jak już wcześniej przed nagraniem rozmawialiśmy, mają problem z drugiej strony, mają za dużo samochodów elektrycznych.
I miejsc do ładowania, podjeżdżasz na to ważne spotkanie i nie to, że się spóźnisz, bo musisz naładować samochód, tylko
musisz czekać,
żeby naładować ten samochód. Ale na pewno fajny zwrot koncernów samochodowych jest w tym kierunku, że jednak wspierają to przedsięwzięcie tych samochodów elektrycznych i dotują
ładowarki. A na ile uważasz, że to jest wspieranie, a na ile to jest działanie po to, żeby po prostu normy emisji spalin były takie, jakie Unia Europejska na producentach wymaga?
Na pewno coś w tym jest.
Widzisz przyszłość elektrycznego Golfa na przykład? W tej cenie, w jakiej on jest w stosunku do... Bo Golf to jest taki samochód, do którego wszystkie samochody się...
E-Golf.
Tak, ale Golf jest, wiesz, chodzi mi o to, że to jest taki wyznacznik swojej klasy i właściwie większość samochodów się do Golfa porównuje, nie? I uważasz, że samochód, który w wersji elektrycznej jest dwa razy droższy, dodatkowo daje ci 4-godzinny czas ładowania zamiast 2-godzinnego, 2-minutowego nalania pełnego baku. Jest z tym, w co ludzie chcą w naszym kraju iść.
Jeżeli bym był freakiem ekologicznym...
No właśnie, to też jest... przepraszam, że ci przerwę. A jak uważasz, czy u nas ludzie w ogóle, jaki mają stosunek do ekologii? Mówię w transporcie,
myślę, że
o odżywianiu.
Myślę, że są skrajności.
Są skrajności.
Myślę, że są skrajności. Albo jest freak ekologiczny, że on w ogóle jest eko, bio, wege i tak dalej, albo po prostu pierdoli to i tyle.
No tak.
No, nie ma półśrodków, uważam. A ja na przykład... No.
To może jak tak... może to coś... Właśnie wydaje mi się, że jest półśrodek. Co powiesz na auta hybrydowe?
Jest to coś fajnego. Na pewno sporo mniej palą przy eksploatacji miejskiej. Aczkolwiek no... I tak spalają to paliwo, więc prędzej czy później pewnie z tego się wypiszą wszyscy.
Natomiast nie uważasz, że spalają to paliwo, natomiast emisja samochodów hybrydowych jest definitywnie mniejsza niż przeciętnej benzyny, a na, już nie wspominawszy nic o dieslu, tak?
No, różne badania pokazują, że w chwili obecnej diesle są bardziej ekologiczne niż benzynówki, więc zależy jak na to spojrzeć. No, mamy teraz te filtry DPF-y, GPF-y, które tą emisję znacznie zmniejszają.
Natomiast podnoszą koszty eksploatacyjne.
Aczkolwiek procedurą wypalania filtra DPF jest to, żebyś był na określonym biegu z określoną prędkością obrotową.
Na trasie
i wypalał tego DPF-a.
Więc nie emituję w mieście, ale wyjeżdżam i dalej swoje doświadczenie.
Tu ci niby samochód spełnia aktualne normy, jest mniej ekologiczny, a z drugiej strony po kilkunastu tysiącach kilometrów musisz i tak wypalić tego DPF-a, bo się po prostu zatkał, no tak jak sito.
Dokładnie. Czyli dalej hybrydy są lepsze, bo nie wypalasz.
Na chwilę obecną tak. I tu też można zgrabnie przejść do samochodów znowu wodorowych, że na razie jest dość drogi proces samochodów wodorowych, bo według mnie to jest przyszłość aut, bo jest najbardziej ekologiczne. Bo...
I wodór też jest takim pierwiastkiem, którego mamy pod dostatkiem.
I z rury jest para wodna, która jest wodą po prostu, tak? Na razie to jest około kilogram zatankowania samochodu, to jest około 45 zł na chwilę obecną.
A na kilogramie ile jesteśmy mniej więcej w stanie przejechać? Da się to jakoś?
Około 100 km właśnie na jednym kilogramie pali Honda Clarity, właśnie na paliwo wodorowe. Więc na razie jest to drogi proces, ale drogi proces jest przez to, że...
Tyle samochód, co by nam palił z 10 litrów na 100 km.
Drogi jest to proces przez to, że magazynowanie wodoru jest bardzo trudne i te zaworki, ta cała instalacja wodorowa jest bardzo kosztowna.
No tak, na dobrą sprawę
bo to trzeba gdzieś przetrzymać.
Elektrownię w samochodzie. Nie pozyskujemy prądu z gniazdka, tylko sami prąd tworzymy.
No i co w przypadku wypadku? Bo na przykład samochody elektryczne, Tesla może poblokować ładowanie superchargerami, jak był samochód po wypadku, takim dość poważnym. Może to zdalnie zablokować.
Ja uważam, że to jest dobre, jest to zabezpieczenie, że w momencie, kiedy kupujesz samochód z rynku wtórnego, łatwo jest tak na dobrą sprawę zdiagnozować, co się działo, wiesz. Była głośna sprawa, jak gość do serwisu oddał samochód, to chyba nawet na polskim YouTubie był pewien taki twórca i coś tam się działo z tym samochodem, zgłosił. Oni mu udowodnili w prosty sposób, pokazując nagrania z jego kamer w jego samochodzie, kiedy był wypadek, jak wyglądał i co się stało. I żeby mu dupę nie zawracali, tak brzydko mówiąc. Więc...
I tu nawet CEPiK z kontrolą przebiegu nie pomoże.
Dokładnie tak. Więc ten samochód, wiesz, z drugiej strony to też jest następne pytanie, bo Tesla jest bardzo ciekawym produktem, który dość mocno ingeruje w twoje życie. Na zasadzie dużo wie o tobie, dużo rzeczy w samochodzie podczas jazdy jest rejestrowany.
No tak samo jak i telefon. Ciekawe. Tak samo jak i telefon też.
Tak.
I udostępnienie lokalizacji.
Samochód, tak, tylko samochód staje się powoli komputerem z możliwością prowadzenia, wiesz.
No gorzej
tak jak telefon.
Gorzej jak pójdzie to w złą stronę i na przykład ktoś przejmie kontrolę nad twoim samochodem.
Co się zdarzało. W formie testów bardziej, czy zabaw jakiś tam.
No a jak potrafią się wkraść,
ale jak wściekła
biały dom, no to myślę,
dokładnie,
że na pewno...
ale jak wściekła żona się wkurzy na męża, bo się wkurzy. Akurat wraca z roboty.
Albo mąż na żonę.
Nie wrócisz do domu.
Albo mąż na żonę.
Był chyba przypadek, że właśnie ktoś komuś przejął kontrolę i sterował samochodem w Stanach Zjednoczonych. Teslą bodajże. Nie wiem, czy to ciekawa sprawa. Też tak właśnie, jak już jesteśmy właśnie przy tych hybrydach, bo to też jest swoją drogą. Ciekawe, mówisz, że nie widzisz jakby do końca przyszłości, jakby tak dalekosiężnie, ale skupmy się na roku 2020. To jest chyba dla wielu firm rok, w którym hybryda jest stawiana w ogóle na pierwszym miejscu. Wiesz, Toyota, która zawsze stała mocno hybrydami, nie ma co ukrywać, w tym roku zmieniła w ogóle nawet prezencję w cudzysłowie swojego loga. Jak zwrócisz uwagę w reklamach, w pod owalem Toyoty jest napis hybrid, dopiero później on się zmienia w Toyotę. I ma być to właśnie pokazanie, że głównym ich produktem są teraz hybrydy, które
znaczy to
stają się mocnymi samochodami. Natomiast to też kwestia marki, tak?
Jak według mnie to jest taki półśrodek pomiędzy spalinówką zwykłą, a elektrykiem, który będzie już rzeczywiście zdrowo dla świata pozyskiwany. Ta energia, tak? No bo jednak przestawić się z samochodu spalinowego na czysty elektryczny samochód i być ograniczonym, tak jak podawałeś przykład spotkania w Krakowie, no to ciężko, ale jeżeli masz hybrydę i możesz sobie przejechać 100 km na tym elektryku, bo już dają takie możliwości hybrydy, te już bardziej zaawansowane, typu plug-in, i dojechać w razie czego, jak ci się skończy elektryk, już na to spotkanie z spalinowym silnikiem, no to już powoli przekierowujesz swój tok myślenia na bycie bardziej eko.
Wiesz, ja na tym etapie na razie chyba dochodzę do wniosku, że silniki elektryczne to jest tak, wiesz, jakby jedna z gałęzi motoryzacji. Natomiast jakby tak patrzeć na główny korzeń, właściwie główny pień tego drzewa, to chyba masz rację, że pójdziemy i tak czy siak w samochody spalinowe, ale na zasadzie spalinowych wodorowych, które będą spalały, a właściwie nie tyle co spalały, a przetwarzały wodór, tak, na energię i produkowały wodę. Bo to jest chyba taka przyszłość. Kwestia, wiesz, pierwiastek, którego mamy naprawdę w bardzo dużej ilości w środowisku, więc definitywnie to jest przyszłość pod tym względem, że go nam nie zabraknie, tak jak już się może nie dzieje z ropą, ale najprawdopodobniej się stanie, bo jakby jesteśmy świadomi, że to nie jest złoże, które jest wieczne, tylko ono się w pewnym momencie skończy. Tak tutaj jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, bo mamy go dużo w różnej formie. Można go wyekstrahować, nie wiem, etc.
No to już daleka przyszłość. Z 15-20 lat, myślę.
Wydaje mi się, że kwestia 5 lat i naprawdę mocno uderzymy w samochody wodorowe.
Tak, na razie
samochody
hybrydki.
Elektryczne.
Na razie
są hybrydy chyba numer jeden, jeśli chodzi o... Aczkolwiek to też...
I Porsche, i Audi, i BMW, Mercedes już
wszystkie
mają...
marki.
Każdy z tych marek ma już wiele samochodów hybrydowych, dokładnie, żeby spełniać korporacyjne bardziej normy, bo korporacja, kupując auto służbowe dla swojego pracownika, ma określoną emisję CO2, bo z tego jest rozliczane też z państwem.
Oczywiście.
I mając samochód hybrydowy w ofercie, może zaoferować przedział gramowy, który mieści się w ramach możliwości zakupu firmy.
Poza tym producent spełnia w ten sposób też bardziej normy emisyjne, przez co nie musi płacić kar finansowych za produkcję. Bo tak jak każdy użytkownik, taki producent jest rozliczany za emisję.
Także miejmy nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku. O jakiś czas temu Porsche Taycan na Florydzie się spalił.
Piękny samochód swoją drogą.
Piękne auto.
Prezentacja chyba niedługo będzie. Czy to już była?
Już
będzie.
Była. Już pierwszy zarejestrowany w Polsce.
Nie, ale teraz jest jakaś taka ładne zapoznanie z modelem.
Znaczy Taycan już hybrydowy jeździ.
Hybrydowy.
Znaczy cały elektryczny. Cały elektryczny Taycan, tak.
Nie, ale wydaje mi się, że na dniach jest jakaś w Polsce nie tyle co prezentacja modelu, a jakaś taka spotkanie z tym modelem takie tam organizowane dla gości.
No na pewno takie zorganizowane.
Notabene jedzenie na tym spotkaniu będzie przygotowywała Maro. Mówię poważnie. Na Okęciu chyba, wiesz?
Prezentacja. Wybierzemy się tam. Być może. No, każdą technologię można krytykować, każdą gloryfikować, więc czas pokaże, jak to dalej pójdzie.
Jeśli chcemy być eko, polecamy nóżki, ewentualnie rower.
No, rower też nie jest wcale taki dobry, bo jednak coś tam wydychamy z siebie.
Dobra.
I musimy też zjeść albo kupę mięsa, albo kupę fasoli czy czegoś, żeby mieć siłę.
Odrzut, tak.
Odrzut po fasoli.
Pomiecie siłę. Dodatkowy gaz.
Czyli
nawet hybrydowy.
Zjeść, czyli
wodorowy.
Podsumowując, żeby być eko, trzeba zjeść steka i groch do tego. I pojechać rowerem do pracy.
Dokładnie.
Dziękujemy wam i do usłyszenia.